Ale będzie o trzech królach, więc może będzie fajnie. Tak, chciałbym zacząć od przeczytania jeszcze raz tego samego fragmentu, który czytaliśmy już przed nabożeństwem. Z Ewangelii Mateusza, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Ewangelia Mateusza, rozdział drugi, czytam od początku. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a wraz z nim cała Jerozolima. Zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie mój lud izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. Oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego, z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo i wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego, słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę, a Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Tak, dzisiejsza niedziela jest zarówno w Kościele katolickim, jak i prawosławnym, ale również luterańskim, tak zwanym świętem Epifanii. To takie słowo, które może u nas rzadko używamy, ponieważ nie obchodzimy święta Epifanii w Kościele baptystów, obchodzimy po prostu święta Narodzenia Pańskiego. Niemniej ciekawa jest w ogóle i geneza tego słowa i samo znaczenie tego słowa. To słowo epifania oznacza po prostu ukazywać się. Epifaneo znaczy ukazywać się. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, na przykład w Dziejach Apostolskich pojawia się taki fragment, kiedy apostoł Paweł jest na statku, jest bardzo zła pogoda. Tam mamy informację, że ani słońce, ani gwiazdy nie ukazywały się przez kilka dni. Nie epifaneo, tam jest słowo, nie ukazywały się. Ale również to słowo opisuje ukazywanie się aniołów. Aniołowie również się epifanein ukazywać. Można też okazywać swoją pobożność. To już mamy odniesienie do faryzeuszy i hipokryzji. Jednak istotą tych świąt oczywiście nie jest ani ukazywanie się słońca czy gwiazd, ani aniołów, ani własnej pobożności, ale okazanie się czy ujawnienie się samego Boga, który rodzi się w ciele. I to jest wydarzenie, które jest niezwykłe. Dlatego właściwa polska nazwa tych świąt brzmi Święta Objawienia Pańskiego. One oczywiście popularnie są nazywane dzisiaj Świętem Trzech Króli, ale to było związane z tym, że Pierwotnie święta Epifanii to były święta tak naprawdę, w których trzy wydarzenia były obchodzone. To było święto właśnie przyjścia tych mędrców, którzy pokłonili się Jezusowi, który pojawia się przed światem i oni jakby jako przedstawiciele świata przychodzą i składają mu pokłon. Drugie wydarzenie to jest wesele w Kanie Galilejskiej, kiedy Jezus dokonuje pierwszego cudu i ukazuje swoją chwałę. I trzecie wydarzenie to chrzest Jezusa, kiedy Jezus przyjmuje chrzest, wstępuje gołębica i pamiętamy, Jan Chrzciciel mówi, że Bóg powiedział mu, że ten, na kogo Duch zstąpi, ten chrzci Duchem Świętym i ogniem. Innymi słowy, on jest tym Mesjaszem, którego zapowiadałem. Więc te święta Epifanii tak naprawdę nawiązywały do tych wszystkich trzech wydarzeń. Notabene dzisiaj ludzie piszą na drzwiach K, M, B i większość chyba myśli, że to chodzi o imiona tych mędrców Kasper, Melchior i Baltazar, podczas tak naprawdę to pierwotnie było C, M, B i to były słowa, które właśnie nawiązywały do tych trzech świąt. Cogito, matrimonium i baptesimus, to jest po łacinie, więc jest troszkę inaczej niż po grecku. Cogito, czyli jakby uznanie przez tych mędrców Jezusa jako króla. Matrimonium, czyli wesele w Kanie Galilejskiej. No i to ostatnie słowo kojarzymy, chrzest. Więc to były te trzy literki, które kiedyś pisano. To było CMB. Potem ktoś myślał, a jak Kaspert napiszmy K, będzie KMB i wszystko jedno. Więc to tak historia czasem dziwnie się toczy. Ale zauważmy, te wszystkie trzy wydarzenia, one wskazywały na Jezusa jako Bożego Syna, na samego Boga, który objawia się w ciele, ujawnia się przed światem jako Bóg wszechmocny, stwórca tego świata, który staje się bliski ludziom. I ta historia, no, dzisiaj właśnie tak niepoprawnie właśnie nazywamy te święta świętem trzech króli, no, ale to tradycja właśnie tak zmienia jakby te prawdziwe wydarzenia. Początek był zupełnie inny. Początek w ogóle gdzieś wywodzi się z Armenii. Kiedy Ewangelia dotarła do Armenii, to jest jak z Izraela idziemy na północ, apostoł Paweł szedł na zachód i głosił Ewangelię, powiedzmy dzisiejsza Turcja, Grecja i tam dalej aż do Hiszpanii, a na wschód poszedł Tadeusz i Bartłomiej, jeżeli dobrze pamiętam. I oni tam głosili Ewangelię. I właśnie Armenia była pierwszym krajem, który prawie jako cały kraj przyjął chrześcijaństwo. Więc to taka ciekawostka. I tam po raz pierwszy obchodzono te święta Epifanii. To taka historyczna ciekawostka. Ale dzisiaj właśnie obchodzimy te święta, no nazwijmy to tak po polsku, Trzech Króli. Więc pomyślałem sobie, że przyjrzymy się temu fragmentowi, który opisuje całą tą historię, żeby zobaczyć, czego możemy nauczyć się dzisiaj. Jakie wnioski dzisiaj dla nas wynikają z tej historii. Ta historia z tymi mędrcami, którzy pojawiają się, jest opisana tylko przez ewangelistę Mateusza. I Mateusz robi to w taki charakterystyczny dla siebie sposób. Ciągle, prawie co któreś zdanie podkreśla, a to się wydarzyło, aby spełniły się proroctwa Pisma, które zapowiadały, że tak się wydarzy. Kiedy czytamy ten fragment, widzimy kilka razy, on mówi, a to się wydarzyło zgodnie z tym proroctwem, a to się wydarzyło zgodnie z tym proroctwem, a to się wydarzyło zgodnie z tym proroctwem. Więc Mateusz głównie kieruje swoją Ewangelię do ludzi pochodzenia żydowskiego, dla których starotestamentowe proroctwa były szalenie ważne, więc one musiały się spełnić i Jezus musiał być wypełnieniem tych proroctw, że można go było potraktować jako Mesjasza. Więc Mateusz to pokazuje. Ale jednocześnie, kiedy mówi o tych trzech królach, przepraszam, trzech mędrcach, już zaczynam, Polakiem jestem, kiedy mówi o tych trzech mędrcach, to pokazuje, że Bóg przeznaczył Ewangelię nie tylko dla Izraelitów, ale również dla ludzi, którzy są spoza Izraela, również dla pogan, również dla nas. I to myślę, że jest bardzo ważna informacja. I co ciekawe, kiedy czytamy czwarty rozdział, to w czwartym rozdziale Mateusz również podkreśla, mówi, a to też jest zgodne z proroctwami. W czwartym rozdziale, tam kiedy Jezus zamieszkał w Kafarnaum, on mówi, a to jest dlatego, że musiały się spełnić proroctwa, które mówiły o tym, że ziemia Zebulona, ziemia Naftalego wzdłuż Drogi Morskiej za Jordanię, Galilea, pogan, lud pogrążony w ciemności ujrzy światłość wielką. I więc to Mateusz mówi, zobaczcie, to też jest w proroctwach, to też jest w pismach Starego Testamentu. Jakie lekcje wynikają dla nas, jakie ważne prawdy wynikają dla nas z tego fragmentu, który czytaliśmy? Chciałbym powiedzieć o trzech takich rzeczach. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, kim są ci ludzie. Jak już Witek zauważył, ani to królowie, ani trójka ich była. Jerozolima była dużym miastem już wtedy. Była miastem, do którego ściągali ciągle jacyś pielgrzymi. Więc jeżeli wyobrazimy sobie, że jakby założymy, że przyszło tam trzech jakichś gości ze wschodu, z dalekiego wschodu, znaczy nie takiego dalekiego, 1500 kilometrów, no to nikt by ich tam nie zauważył w tłumie. Więc raczej to było tak, że za właśnie pokonać 1000 kilometrów, no powiedzmy, że na wielbłądach albo jakichś takich zwierzętach, które są w stanie ich przeprowadzić, to było naprawdę poważne przedsięwzięcie i to nie była podróż, która trwała kilka dni, to była podróż, która trwała raczej kilka tygodni. Więc należy założyć, że była to cała karawana, ponieważ całą logistykę trzeba było przygotować do tego. Więc pojawienie się takiej całej karawany przychodzącej ze wschodu, nie z jakiegoś innego obszaru Izraela, no raczej było to coś, co trudno było tego nie zauważyć. Więc myślę, że no, nie było tam trzech ludzi, wiemy, że to jest no, taki dodatek wynikający z tego, że trzy elementy czy trzy dary zostały złożone w ofierze, ale była to raczej cała grupa ludzi, którzy poszli. Również oni są nazwani magoi i no, to słowo kojarzy nam się z magią i tak czasami jest używane, ale generalnie magoi to było określenie, które opisywało ludzi, którzy byli doradcami na dworze perskim. Czyli jeżeli był jakiś król, on musiał mieć swoich ekspertów, doradców w różnych sprawach. I ci doradcy, widzimy to w księdze Daniela. Daniel staje się jednym z takich ekspertów, jednym z tych magoi i on jest doradcą króla. I no też pamiętamy tą historię, kiedy król ma sen. No i co robi? Zbiera wszystkich swoich doradców i mówi, to powiedzcie mi, co mi się śniło i co to znaczy. No i oni są bezradni. Oczywiście pamiętam, że tylko Daniel był w stanie to wyjaśnić, ale to właśnie byli ci mędrcy, to byli ci magoi, to byli ci ludzie, którzy posiadali nadzwyczajną wiedzę, no ale jak widzimy też ta wiedza gdzieś się kończyła i nie byli w stanie pewnych rzeczy rozstrzygnąć. Też tych ludzi nazywano astrologami i to taki, można by powiedzieć, astrologia to był element, taka dyscyplina naukowa w tamtym czasie, byśmy powiedzieli. No i właśnie ci astrolodzy obserwują niebo, widzą jakąś gwiazdę na wschodzie, więc idą na wschód, ponieważ są przekonani, że to oznacza narodzenie króla, a ponieważ to jest narodzenie króla, to należy mu złożyć hołd, no bo to król. Co to była za gwiazda? Są różne hipotezy na ten temat. Myślę, że to kompletnie nie ma znaczenia dla nas. To równie dobrze mogło być jakieś zjawisko, które nigdy więcej w historii galaktyki albo wszechświata się nie powtórzyło. To mogło być coś specjalnego, jakiś świetlny punkt, który Pan Bóg sprowadził. Jakby nie wiemy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na właśnie tych ludzi. Tych ludzi, którzy są astrologami, są właściwie najmądrzejszymi, najlepiej wykształconymi ludźmi tamtych czasów. Można powiedzieć taka śmietanka intelektualna ówczesnej Babilonii. Natomiast dzisiaj, kiedy patrzymy na to wydarzenie, myślimy sobie, nie no, co za prymitywna historia. No kto wierzy w ogóle w takie rzeczy, żeby co, z gwiazd wróżyć, wyczytywać jakąś przeszłość? I tu chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Chodzi mi o zmiany, jakie zachodzą w świecie nauki. Nie będziemy wnikać w szczegóły, ale chodzi mi o to, że to, co w świecie nauki czasami pojawia się jako nowe odkrycie, jako taka eureka, coś nowego, fascynującego, po kilkudziesięciu latach często staje się prymitywną hipotezą. I ludzie wzruszają ramionami i myślą, jak myśmy mogli w ogóle w to wierzyć? Jak myśmy mogli wierzyć w to, że atom jest niepodzielnym elementem materii? To przecież jest w ogóle, kto by dzisiaj tak myślał. Nie? Myślę, że to samo możemy powiedzieć o medycynie. Sprzed 50 lat mnóstwo przekonań już straciło swoje znaczenie i dzisiaj, kiedy patrzymy wstecz na te przekonania i twierdzenia, które wtedy były obowiązujące i uchodziły za szczyt wiedzy medycznej, dzisiaj myślimy sobie, nie no, prymitywne po prostu. Z tym, że ludzie, którzy wtedy żyli, tak samo myśleli o tych, którzy żyli jeszcze przed nimi. I zauważmy, co się dzieje. Dzieje się to, że każde pokolenie zaczyna myśleć o sobie, że jestem super wykształconym, posiadającym już tą prawdziwą wiedzę, tą, którą już wiemy na pewno. Ci 50 lat temu, albo 100 lat temu, albo 150, albo 200 lat temu, czy jeszcze więcej, oni w ogóle błądzili, niczego nie rozumieli. Dzisiaj dopiero rozumiemy to naprawdę. Tylko, że za 50 lat, albo za 100 lat nasi wnukowie, wnuczki będą patrzyli na naszą wiedzę i myśleli sobie, jak oni mogli z takimi przekonaniami wychodzić i mówili, że to jest prawdziwe. Prawdopodobnie oni za 50-100 lat będą o naszych przekonaniach mówili to samo, co my mówimy o tych, którzy 100 lat temu szczycili się swoją wiedzą. Czytałem kiedyś jakiś artykuł C.S. Lewisa, użył tak zabawnego słowa, mówi, no na tym właśnie polega snobizm epoki. Snobizm epoki. Wszyscy jesteśmy snobami. Wydaje nam się, że jesteśmy lepsi, mądrzejsi, bardziej wykształceni niż ci, którzy byli przed nami. Pamiętam jakiś taki film, taki fiction oglądałem. Ludzie przenoszą się 700 lat wstecz i w którymś momencie dochodzi do konfrontacji i w którymś momencie główny bohater tego filmu wypowiada taką ważną kwestię, ważną z filozoficznego punktu widzenia. Słuchajcie, jesteśmy o 700 lat mądrzejsi od nich, więc musimy ich pokonać. No oczywiście okazuje się, że te 700 lat niczego nie zmienia i wcale nie jest tak łatwo ich pokonać, ponieważ ci ludzie mieli swoje sposoby. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę w związku z tym, że ten prymitywny sposób myślenia tych ludzi, znaczy zajmowanie się astrologią, no bo tak dzisiaj myślimy o tym, astrologia jest czymś prymitywnym. Co więcej, prorocy w Starym Testamencie zakazują tego, mówią, że to jest głupie, bezbożne i bałwochwalcze. Mimo wszystko Bóg używa tego, żeby pokazać im pewną prawdę o tym, co czyni w świecie. Co więcej, kiedy przyglądamy się Bożemu działaniu w Starym Testamencie, to czasami widzimy, że Bóg posługuje się snami. Przy czym sny również są krytykowane jako coś złego i przywiązywanie wagi do snów uważane jest za grzech. A Bóg mimo wszystko posługuje się tym. Co więcej, przemawia pewnego razu nawet przez osła. No i jaki z tego wniosek płynie? No myślę, że to nie oznacza, że mamy zajmować się astrologią, czy wykładaniem snów, czy hodowlą osłów. No myślę, że bylibyśmy głupcami, gdybyśmy tak zrobili. Oznacza to tylko tyle. Oznacza to, że jeżeli ludzie szczerze szukają prawdy, znaczy powiem to na dwa sposoby i dwa pozornie sprzeczne sposoby, ale myślę, że to jest ważna prawda. Po pierwsze, ludzie, którzy naprawdę chcą poznać prawdę, poznają ją. Nawet jeżeli trwają w jakichś głupich przekonaniach, to Bóg jest w stanie ich doprowadzić do poznania prawdy. To nie usprawiedliwia ich głupich przekonań, ale Bóg jest w stanie wyprowadzić ich nawet z tych błędnych rzeczy, które mają gdzieś tam w głowach. Można to samo powiedzieć jeszcze inaczej. Ludzie, których Bóg sobie upodobał, znajdą go. Ludzie, których Bóg sobie upodobał, znajdą go. I obydwa te zdania, one brzmią sprzecznie, ale są prawdziwe. I przeczytam dwa fragmenty, może trzy, ze Starego Testamentu, z proroka Jeremiasza i proroka Izajasza, które pokazują, że obydwa te spojrzenia są prawdziwe. Jeremiasz mówi takie słowa: gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam. Gdy będziecie mnie szukać, więc wzywa ich do pewnej aktywności. Mówi, dam się wam znaleźć. Potem prorok Ozeasz mówi, ale wy nie szukaliście mnie. Ja wyciągałem do was ręce, a wy się odwracaliście. I potem Izajasz mówi takie słowa. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Zobaczcie, z jednej strony Pismo wzywa nas do szukania Boga, a z drugiej strony pokazuje Boga jako tego, który szuka. Boga jako tego, który wyciąga rękę. Boga jako tego, który mówi, chcę dać ci się znaleźć. I kiedy patrzymy na tych magów, tych uczonych gdzieś tam zachłyśniętych może astrologią, no bo zauważcie, oni poświęcili ileś tam miesięcy, żeby dotrzeć, przejechać te 1500 kilometrów, poszli za tą wizją, zorganizowali cały transport, całą tą wyprawę. Bóg chce dać im się poznać, tym pogańskim magom, tym pogańskim mędrcom. Innymi słowy, można powiedzieć tak, jeżeli nie szukasz Boga, jest to spowodowane twoim grzechem. Sam jesteś odpowiedzialny za to, że Go nie szukasz i nie znajdujesz. Jeżeli Go znalazłeś, znalazłeś Go dzięki Bożej łasce i tylko dzięki Bożej łasce. Jeżeli nie szukasz Boga, jest to spowodowane twoim grzechem i twoim uporem i twoją chęcią życia po swojemu. I wszystko inne jest tylko wymówką. Ale jeżeli Go znalazłeś, to znalazłeś Go dzięki Bożej łasce. I oba te zdania są prawdziwe, co myślę, że widzieliśmy w tych fragmentach, które przeczytałem. Zauważmy, kto w tej historii znalazł Jezusa. Po pierwsze, pogańscy mędrcy, którzy specjalizują się w astrologii. To tak, jakbyśmy dzisiaj spotkali kogoś, kto mówi, znalazłem Jezusa. A czym ty się zajmowałeś? No wróżbami i horoskopami. Koniec świata. Ale Bóg nawet takim ludziom daje się objawiać. To nie oznacza, że można posługiwać się horoskopami i wróżbami, ponieważ one są w oczywisty sposób zakazane i powiedziane, że one ściągają na ludzi przekleństwo. Ale czasami Bóg lituje się nawet nad nimi i nawet w ten głupi i bezbożny sposób obraca grzech ku dobremu i jest w stanie wyciągnąć ich z tego bagna, w którym tkwią. Więc mamy tych doradców pogańskich, którzy znajdują Jezusa. I po drugie, kto jeszcze przyszedł do stajenki, czy do tego miejsca, gdzie był Pan Jezus? Pasterze. Kim byli pasterze? No ludzie najbardziej pogardzani. Pasieniem zajmowały się dzieci albo ludzie tacy trochę upośledzeni, z których żadnego pożytku nie byłoby, gdyby zostali w domu. No pasienie to było dla... No też jak byliśmy w Egipcie, to widzieliśmy właśnie, kto zajmował się wielbłądami, obsługą, oprawą i wszystkim. Dokładnie dzieci i niepełnosprawni, znaczy niepełnosprawni intelektualnie. To oczywiście pewnie nie jest regułą, że tylko oni, ale właśnie ten rodzaj ludzi, tacy, z których lepszego pożytku w domu nie będzie, oni nic lepszego nie zrobią, no to niech chociaż pasą owce. I do tych ludzi Bóg wyciąga rękę. Do tych, którzy niewiele rozumieją, nad nimi się lituje, im objawia swoje nadzwyczajne działanie. Dlaczego? Bo tak chciał. Bo tak sobie upodobał. Bo takie jest jego miłosierdzie. Kiedy on schyla się nawet do tych, o których byśmy powiedzieli, nie no, ten człowiek on niczego nie rozumie, on w ogóle nie jest w stanie przyjąć Ewangelii. Jak mu ją głosić? A właśnie tutaj, w tej historii, na samym początku, właśnie ci ludzie się nawracają. Znaczy nawracają. Zobaczyli Jezusa, prawdziwego, żywego i zobaczyli, że to jest coś nadzwyczajnego. Ludzie, którzy byli w Izraelu, król Herod nie poznał go. Uczeni w piśmie i kapłani znali pisma, nie poznali go. Herod bał się narodzin Jezusa i traktował go jako konkurencję. Uczeni w piśmie podobnie traktowali Jezusa. Herod na wszelki wypadek kazał wymordować wszystkie dzieci w okolicy, zgodnie z czasem, który sobie wyliczył, tak trochę zaokrąglając w górę, żeby wyciąć więcej, gdyby te zrakowane komórki gdzieś tam jeszcze się mogły uchować, to żeby wszystko zostało wycięte. Uczeni w piśmie i kapłani uknuli spisek i również wydali na niego wyrok śmierci, tyle że później. Zupełnie inaczej, niż byśmy to sobie wyobrażali. Zupełnie inaczej. Ale tak właśnie działa Bóg. Druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to sposób, w jaki ci mędrcy znaleźli Jezusa. Nie dzięki gwieździe. Zauważcie, że ta gwiazda dała im tylko kierunek, gdzie mają go szukać. Ale zlokalizowanie, gdzie on tam jest, odbyło się dzięki temu, że uczeni w piśmie, którzy znali pisma, ale nie potrafili zastosować tego pisma do swojej sytuacji, ci, którzy znali pisma, potrafili wyjaśnić, gdzie go mają szukać i znaleźli go. I znaleźli go, ponieważ tak było napisane w pismach. Innymi słowy, objawienie ogólne, które jest dostępne dla wszystkich ludzi, może pokazać nam, gdzie szukać, ale nie daje ostatecznych odpowiedzi. W liście do Rzymian w 1 rozdziale apostoł Paweł dużo mówi na temat tego ogólnego objawienia, ale dopiero Chrystus jest tym szczególnym objawieniem, kiedy poznajemy Boga taki, jaki jest naprawdę. W tym ogólnym objawieniu tylko się domyślamy, mniej więcej zaczynamy rozumieć, a w tym szczególnym dopiero poznajemy Boga taki, jaki jest naprawdę. Myślę, że można odpowiedzieć jeszcze inaczej. Przypuszczam, że bez problemu byśmy znaleźli jakieś badania naukowe, w których ktoś potrafiłby wykazać, że biblijnie wierzący ludzie żyją bezpieczniej, mają zdrowsze życie, ryzyko, nie wiem, utraty życia w sposób nagły, nie wiem, przez udział w jakichś kłótniach, bójkach, strzelaninach i tym podobne, albo trafienie do więzienia jest dużo, dużo niższe i nie umrą przedwcześnie. Jednak żadne takie badanie nie pokaże ci, jak znaleźć drogę do prawdziwego Boga. Zauważmy, te badania są czymś w rodzaju takiego ogólnego objawienia, ogólnego zarysu. Przyglądasz się tak jak Salomon, który wiemy, że pod koniec swojego życia gdzieś pobłądził, ale był na tyle mądry, na tyle bystry w swoich obserwacjach, że wszystko, co zapisał, jest prawdziwe. Nie odniósł tego do swojego życia pod koniec, niestety. Ale również dzisiaj pewne badania są w stanie pokazać nam, jaki jest Bóg, jak działa, ale nie dadzą ci poznania, które cię doprowadzi do zbawienia. Do tego potrzebne jest pismo, które szczegółowo wskazuje na Jezusa Chrystusa jako przebaczenie, źródło przebaczenia grzechów. I to jest coś, co musi zostać człowiekowi objawione. Tak jak tutaj widzimy tych uczonych w piśmie, którzy spotykają się z tymi mędrcami u Heroda i tłumaczą im, zobacz, bo to i to zostało napisane, dlatego to i to musi się wypełnić. I oni na tym zakończyli swoją działalność. Ci mędrcy ze wschodu mówią, to w takim razie idźmy i poszukajmy go. To w takim razie zróbmy to, o czym mówią pisma i znajdźmy tego Mesjasza, tego króla, który się narodził. To była dopiero prawdziwa mądrość. Zauważmy, że dzisiaj nie żyjemy w jakimś odciętym od świata pogańskim kraju. Żyjemy w kraju tak zwanym chrześcijańskim, ale chodzi mi tylko o to, że większość ludzi, których zapytasz na ulicy, wie, kim jest Jezus. Zdecydowana większość. Jeżeli pojechałbyś, nie wiem, do Albanii albo do Czech, może nie byłoby tak łatwo. Ale w Polsce większość ludzi wie. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg przemawia do każdego z nas. Że Bóg daje nam to szczegółowe objawienie, gdzie jest zbawienie. Zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Bóg pokazuje nam, tak jak tym mędrcom ze wschodu, gdzie mają szukać prawdy o Bogu. Niestety często na tym się kończy. Ludzie przyjmują do wiadomości i stwierdzają, że na tym można zakończyć swoją religijną działalność. Prawda zaś jest taka, że Bóg wyciąga do ciebie ręce. Bóg przemawia do ciebie. Bóg pokazuje ci, gdzie jest ratunek. Pokazuje ci, gdzie jest nowe życie. Można powiedzieć więc, nie czekaj na jeszcze bardziej szczegółowe objawienie. Idź za tym, co słyszysz. Idź za tym, co Bóg pokazuje ci. Wszystko to jest przed twoimi oczami. Można by to podsumować takimi słowami z Księgi Powtórzonego Prawa, kiedy Bóg mówi do swojego narodu, biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Dokładnie w takiej sytuacji, powiedziałbym, dzisiaj znajduje się każdy Polak, który słyszał Ewangelię. Bóg mówi, dziś kładę przed tobą na świadków niebo i ziemię. Położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. I to jest przesłanie do każdego z nas dzisiaj. Bóg mówi do ciebie, wybierz życie, wybierz Chrystusa, a nie swoją własną pobożność. Twoja własna pobożność doprowadzi cię do piekła. Zaś pobożność Chrystusa jest tą jedyną pobożnością, przez którą będziesz mógł znaleźć się w wiecznej społeczności z Bogiem. I ostatnia obserwacja. Zauważmy, kim byli ci, którzy znaleźli się przy narodzinach Jezusa. Najmądrzejsi tego świata i najbardziej pogardzani tego świata. Ówczesni filozofowie i eksperci oraz ludzie zupełnie bez wykształcenia i bez szacunku. I chociaż w oczach świata te dwie grupy ludzi to są dwa różne światy, to w oczach Bożych obydwie te grupy są takimi samymi grzesznikami. Zarówno ci mądrzy, jak i ci najbardziej pozbawieni czci potrzebują łaski i przebaczenia ich win, ich grzechów. Jeżeli wydaje ci się, że jesteś mądrzejszy od innych, to wiedz o tym, że w oczach Bożych tak samo potrzebujesz przebaczenia jak wszyscy. Jeżeli dzięki twojemu wykształceniu i zdobytej wiedzy wydaje ci się, że poznałeś prawdę o życiu, to wiedz, że dopóki nie zobaczysz w Jezusie swojego Zbawiciela, który umierał za twoje grzechy, jeżeli nie zobaczysz tego, że twoje grzechy posłały go na krzyż, to nie poznałeś jeszcze tak, należało poznać. I zdany jesteś na swoją własną sprawiedliwość, która w dniu, gdy staniesz przed Bogiem twarzą w twarz, spłonie jak słoma. Twoja własna sprawiedliwość nie przyda ci się na nic. Twoja własna sprawiedliwość spłonie jak słoma w ognisku. Jedyna sprawiedliwość, która jest w stanie wytrzymać próbę, to jest sprawiedliwość Chrystusa. Jeżeli sprawiedliwość Chrystusa nie została przypisana tobie, nie ma dla ciebie nadziei. Nie ma dla mnie nadziei. Z drugiej strony, jeżeli patrzysz na swoje życie i myślisz sobie, może jak ci pasterze, że jesteś nikim, nic nie umiesz, nikomu na tobie nie zależy, to wiesz, że w oczach Bożych to nie czyni cię kimś lepszym od tych zarozumiałych mędrców. Znaczy oni akurat nie byli zarozumiałe, ale od innych zarozumiałych. To, że jesteś poniewierany, biedny, nie czyni ci lepszym. Tak samo potrzebujesz przebaczenia. Tak samo potrzebujesz Bożej łaski, jak ci mędrcy. W jednym i w drugim przypadku jednocześnie oznacza to, że jest nadzieja. Że jest nadzieja, jest przebaczenie, bo jest Wybawiciel, który przyszedł, który ukazał się nam jako Zbawiciel. Który przyszedł nie do ludzi religijnych, ale ubogich w duchu. Który przyszedł nie do sprawiedliwych, ale do grzeszników. Syn Boży wziął twój grzech na siebie, aby cię ratować. Jeżeli wydaje ci się, że twoja własna sprawiedliwość ci pomoże, jesteś w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ostatnia taka krótka obserwacja. Na sam koniec, w 12 wersecie, kiedy czytamy o tych mędrcach, czytamy, że ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda inną drogą, powrócili do ziemi swojej. Myślę, że oni naprawdę byli mądrzy. Wtedy, kiedy Bóg im coś pokazywał, oni szli za tym. Kiedy mówił im, nie idźcie tą drogą, nie poszli tam, poszli inną. Poszli tam, gdzie Bóg do nich powiedział. To przypomina mi taką prostą historyjkę, któregoś razu jakaś mama pomalowała schody wejściowe do domu. Jej synek wrócił ze szkoły i chciał wejść tamtędy. I mama mówi, nie wchodź, bo tu jest świeżo malowane, idź od tyłu, wejdź od tyłu do domu. A syn mówi do niej, mamo, nie martw się, będę ostrożny. Ona mówi, ja nie chcę, żebyś był ostrożny, chcę, żebyś był posłuszny. I myślę, że tak samo jest z tą prawdą, którą Bóg nam dzisiaj objawia. Ja nie chcę, żebyś ty mówił, ale ja będę ostrożny, będę uważał, żeby nie zgrzeszyć i w ten sposób wejdę tymi głównymi wejściami. On mówi, nie, możesz wejść tylko przez Chrystusa. Nie chcę, żebyś był ostrożny, chcę, abyś był posłuszny. Chcę, abyś całą swoją nadzieję położył w Nim. Żebyś uwierzył, że On zmazał wszystkie twoje grzechy. Ale jest jeszcze coś, to jest taka, po tych świętach, takie skojarzenie przyszło mi do głowy, że tak jak mówimy o bezkofeinowej kawie, to tak samo można mówić o bezchrystusowych świętach, że Pan Jezus już nie jest potrzebny, ale też można powiedzieć o łasce, która pozbawiona jest upamiętania. Łasce, która pozbawiona jest prawdziwego przyznania się do win, przyznania się do grzechów. Niektórzy ludzie są przekonani, mówią, nie no, przecież Pan Bóg jest sprawiedliwy, dobry, miłosierny, łaskawy. To prawda. Ale tak samo jest święty i sprawiedliwy. I każdy, kto przychodzi do Niego... Pamiętam tę przypowieść, kiedy Piotr chyba pyta, ile razy mam przebaczać bratu swemu. Wydaje się, że jakby zawsze, kiedy on prosi o przebaczenie, zawsze mam to zrobić. Jeżeli nie ma tego elementu pokuty, jeżeli nie ma tego elementu przyznania się do winy, to to jest bezchrystusowe chrześcijaństwo. Jakby łaska bez upamiętania. I to nie jest ta biblijna łaska, o której mówimy. Apostoł Paweł po swoim nawróceniu mówi, jestem najgorszy z grzeszników, jestem ostatni, bo prześladowałem Kościół Boży. Apostoł Piotr mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jeżeli nie ma w tobie takiej postawy, to ciągle jeszcze nie poznałeś tego, czym jest Boża łaska. Boża łaska nie jest traktowaniem grzechu z przymrużeniem oka. Boża łaska wzywa cię do upamiętania. Boża łaska wzywa cię do odwrócenia się od grzechu. Więc bądźmy tak samo mądrzy, jak ci mędrcy ze wschodu, kiedy Bóg nam coś mówi, kiedy Bóg pokazuje nam pewne zasady, po prostu idźmy za tym. Nie starajmy się być bardziej ostrożni niż dotychczas, ale bądźmy po prostu posłuszni temu, co mówi Boże Słowo. Czytajmy to Słowo codziennie, żeby poznawać, jak się sprawy mają i chodzić Jego drogami, trzymać się Jego dróg, żeby całe nasze życie było ozdobą Jego Ewangelii. Amen. Pochylmy głowę w modlitwie. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nie zostawiłeś nas samych, ale jesteś Bogiem, który w taki nadzwyczajny sposób ciągle przemawia do nas, ciągle pokazuje nam prawdę. Pokazujesz nam siebie w taki sposób, jaki Ciebie jeszcze nie znaliśmy. I Panie, modlimy się o to, żeby ta wiedza i te prawdy, które odkrywamy na kartach Twojego Słowa, nie były tylko teorią, informacją, którą przyjmujemy do wiadomości, ale były czymś, co naprawdę przemienią nasze serca, przemienią nasze życie. Panie, modlimy się o to, żeby pod każdym względem nasze życie było ozdobą Twojej Ewangelii, by ludzie patrząc na nas byli poruszeni do głębi, by widząc świętość i czystość życia ludu Bożego, mogli zobaczyć swój własny grzech, ale też widząc Twoją łaskawość, mogli zobaczyć przebaczenie, które jest w Tobie. Panie, modlimy się o to, żebyś używał nas, gdziekolwiek nas posyłasz, gdziekolwiek nas stawiasz. Panie, pomóż nam być naczyniami użytecznymi w Twoim ręku. I modlimy się tak, jak Jezus też nauczył nas, byśmy modlili się, poślij robotników Twoich na Twoje żniwo, bo żniwo Twoje jest wielkie, a robotników mało. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione we wszystkim w naszym życiu dla chwały Twojego imienia. Amen.